is your name and who are you?
Okay, I'm Bhante Sujata. So I'm an Australian monk. I've been ordained for about 24 years, I think I've been a monk now, something like that. Originally from Perth, so this is my hometown. And I've been a monk, I've been living in Thailand, in Australia, Malaysia, different places. But in the last few years, I've been staying in Taiwan, where I've been translating Buddhist scriptures.
On się nazywa Sujato i jest z pochodzenia stąd, z Perth, jest Australijczykiem, studiował buddyzm i jest w tym temacie już 24 lata. Aktualnie zajmuje się tłumaczeniem nauk buddyjskich na język angielski, jest Australijczykiem. Okay. And we are interested also a little bit about your personal story, if I can ask you.
Sure.
What happened in your life that you decided to become a Buddhist monk?
Well, I know people always ask this question.
I know.
I always find it funny because I'm like, why? What happened in your life that you didn't become a monk or a nun? Because to me it seems so obvious, right? That this is the way to peace and happiness. That's what everybody's looking for. I can't understand why everybody doesn't do it. Anyway, so before I was a monk, I was a musician. And so I played in a band called Martha's Vineyard.
What instrument?
I was guitarist and songwriter. Yeah.
Oh, okay.
And so I was a professional musician for several years. But eventually I was just looking for something new. Mm-hmm. And I just reached a point where I was, I guess, dissatisfied, disillusioned, trying to find something. I didn't know what. And so I managed to get together the means to go to Thailand. And I didn't know why I went to Thailand. It was just seemed like the right place. Mm-hmm. So I went there and I ended up at a temple. If you've ever been to Thailand, of course, there's Buddhist temples all over the place. So I ended up at one and doing this retreat. And it was very powerful and very transformative. Mm-hmm. And I realized that this was the thing that I was looking for. I didn't even know I was looking for it. But then suddenly here it was.
Okay. Więc ja zapytałam, jak to się stało i kiedy w jego życiu, z jakiej przyczyny, że stał się buddyjskim mnichem, że zaczął tą ścieżkę. Roześmiał się najpierw, że wszyscy go to pytają, a jego pierwsza odpowiedź jest taka, że to po prostu daje jemu lekkość i radość życia, wreszcie ten komfort życia. I tak naprawdę on się dziwi, dlaczego wszyscy nie są buddyjskimi mnichami czy mniszkami, bo to daje komfort, lekkość życia, to happiness, czyli szczęście. To jest ich droga. Ale mówi tak, że 24 lata temu on jest Australijczykiem z Perth. Grał na gitarze w zespole muzycznym, jest muzykiem z wykształcenia. I czegoś mu brakowało w życiu. Czuł, że jego życie stoi w miejscu, że coś więcej potrzebuje, tylko nie wiedział co. Jeszcze nie potrafił tego nazwać, określić co. No i tak się złożyły okoliczności, że wyjechał do Tajlandii. A Tajlandia znana jest z tego, że jest mnóstwo świątyń buddyjskich i na każdym kroku i takich retreatów, czyli takich pobytów z buddyjską medytacją, z buddyjskimi naukami. Więc wiele okoliczności go prowadziło, aż znalazł się na takim pobycie z buddyjską medytacją, z buddyjskimi naukami w jednej ze świątyń w Tajlandii i poczuł, że to jest dla niego, że to jest to, że odnalazł swoją drogę, że to jest to, czego szukał, czego mu brakowało, co nie potrafił nazwać. Wreszcie tam to odnalazł. I tak to się zaczęło. I zaczął to studiować i pożegnał się w zasadzie ze światem takim, jakim my znamy i poświęcił się już temu, by zostać mnichem buddyjskim. So, it was 24 years ago and you, but how it was? We are, you know, we are like a normal people living in the...
I am a normal people too.
You are true. But
I am a normal
people. In
I
the,
live here.
Yes, I know, but in this meaning that we are living in the world of stress, you know, the world of...
Being a monk is very stressful.
Stressful? Okay. Tell us about it.
Can be.
How it could be that Buddhist monk could experience stress?
Well, it can be. Well, it's the same reason anybody else does. Sometimes you...
But you're living in a so peaceful life.
It's true. It's true. And, I think it's obviously less stress than people have. But it's not like... it's not like completely different. I mean, you look at this place, there's buildings. Mm-hmm. Someone had to build them. Someone had to pay for the electricity. Someone had to organize things. Look at all the people came. We saw the people for the meal today. People had to organize all of that. All the people coming. And so many people come to us with their problems. And we try to help them and support them. And we try to manage things and organize things. So, of course, the life of a monk or monastic is not... it's very special and it's very precious because the purpose of it is to head towards peace. Mm-hmm. But that road towards peace can be a bit rocky sometimes. Yeah?
Really?
So it's not like you just go to the monastery and everything just goes, drops away.
Yes, because we can feel it, you know, yeah. In the area. There is something different that on the opposite side of the street.
That's right.
This is fulfilled with the peace, you know. Mm. And to listening that you also face some stressful situations is really, oh my gosh, it's really true. But I understand, you have to pay for electricity. Somebody had to make this building. I've heard that you, monks, you build it?
Well, monks plural, but not me personally.
Okay.
Ajahn Brahm is the abbot of the monastery. He did a lot of the building.
Mm-hmm.
Myself, I've never done much building here.
But Ajahn Brahm he's a professional builder.
Well, he laid the bricks there. See that building over there?
Really?
He laid all those bricks.
Oh my gosh.
Yeah.
Więc słyszymy historię, że oni zajmują się tutaj naturalnymi rzeczami. Jak ktoś musiał wybudować te budynki i właśnie powiedział, że Ajahn Brahm, który jest tutaj tym głównym mnichem, opatem tego monastery, wybudował między innymi tutaj ten budynek własnymi rękami. I tak jak opowiadałam wcześniej, z pomocą jeszcze innych wybudował ten główny budynek, gdzie jest blessing, gdzie jest jadalnia. On osobiście nie dokładał się do budowania akurat, ale mówi, że ich życie, mnichów, no niewiele różni się od życia tak zwanych zwykłych ludzi. Może o tyle bardziej, że nie uczestniczą w takim zapędzonym życiu miasta, ale też mają mnóstwo spraw do załatwienia, pomagają ludziom, rozmawiają z ludźmi, którzy mają problemy, wykonują różne czynności codzienne. Różni się tylko tym, że oni żyją w większym spokoju myśli i ducha. Że stosują te praktyki i żyją w większym spokoju myśli i ducha. So, could you tell us something about your just one day?
Yeah.
Your one day from the morning to the night.
The day we spent in the monastery.
Yes.
Okay. Well, as you can see, monastery is very, very peaceful, and it's mostly we just live simply in the forest here. And so I don't know if you can see from here. I'm not sure, probably not, but anyway, around in the forest we have our huts. So this is where we spend most of our time. Have you seen any of the monks' huts here?
Not yet.
Not yet, okay. Maybe we go for a little walk later on, we can have a look.
Okay.
But anyway, just around the forest we have some huts. So normally we stay there, we get up in the morning, get up early, do some meditation.
At what time?
Depends, maybe 5 o'clock or so.
Mm-hmm.
Yeah, but we don't have like a set time in the morning. Yeah.
Right.
And then we come down, we have some breakfast. Most of the time we do chores for a few hours after breakfast, and then we have the meal time, which you saw, and the meal time is always offered, so that's kind of the main event of the day.
Mm-hmm.
So the Christian orders, where they will grow their own food and prepare their own food, our order is a mendicant order, so we rely totally on alms, on what people give us.
Okay.
So what you saw today, where the people come to the meal and give the food, then that happens every day.
Mm-hmm.
This wasn't like a special day or anything like that. That's why all the monks are so fat.
Every day.
Yeah, because people come and give us good food every day. So this is the secret.
It's really good food.
It's pretty good, right?
Yeah.
So you give everything up, and then people come and give you stuff. It's amazing. And so then after the meal, then we might have some work or something on, but if we don't have any work, then we just go back to our huts and do some meditation, some study.
Mm-hmm.
And then in the evening, again, sometimes we have some teachings. Other times we just meditate again. Yeah.
Mm-hmm.
So it's very, very simple and very open lifestyle. It's not Buddhist monks and nuns are not all the same. So in different traditions.
Okay.
Please. Oh yes.
Zapytałam o to, jak wygląda taki typowy jego dzień, czy typowy dzień mnicha buddyjskiego tutaj. A on mówi, że tak, no budzą się rano, na przykład o 5, że nie ma jakiejś takiej godziny, takiej ścisłej, że musi stać, nie wiem, 4:30, ale tak około 5 się budzą. Jedzą malutkie śniadanie, ja słyszałam, że jedzą taką owsiankę, po prostu coś lekkiego, małego. Potem oni mają tutaj takie swoje małe domki, które nam później pokażę. Tu nie ma jakiegoś głównego budynku klasztoru. Żyją pojedynkę, po kilku w takich domkach, rozrzuconych w buszu. Potem medytują, studiują. Tak, spotykają się potem około 11:00. Tutaj jest właśnie to, w czym uczestniczyliśmy, ten główny taki, takie dary dla nich. I oni żyją, to podkreślę, oni żyją tylko z tego, taka jest ich ścieżka i tradycja ta buddyjska, żyją tylko z tego, co im oferują ludzie. Ale tutaj no, uśmiechnął się na to, że oferują ludzie bardzo dużo i bogato i smacznie tego jedzenia, jak zresztą widzieliśmy. I tak dzieje się codziennie. To nie jest jakiś specjalny dzień. To jest ich codzienny dzień. Potem, kiedy skończą już tutaj to błogosławieństwo, to jedzenie z nami, to znowu wracają do swoich domków tu w buszu i albo mają do wykonania jakieś prace, czy na terenie, bo tutaj jednak dużo pracy jest. Nie tylko przychodzą ludzie, którzy pomagają, bo przychodzi dużo ludzi, którzy pomagają, czy utrzymać te rośliny, czy utrzymać porządek w buszu i tak dalej, czy te budynki, bo ktoś to musi robić. Oni też to robią, ale ich głównym zadaniem jest medytacja i studiowanie nauk buddyjskich. I właśnie generowanie tej energii spokoju, tak? Tej świadomości spokoju. Więc wieczorami czasami mają takie spotkania, gdzie tak zwany teachings, czyli który z nich robi ten teaching, czyli nauki, przysłuchują się naukom starszych mnichów, tak jak on też daje nauki. I no cóż, kładą się spać i następny dzień od początku. Ale też i dużo pomagają ludziom. Ludzie do nich przychodzą, zgłaszają się z problemami. I dużo pomagają ludziom, rozmawiają z ludźmi, pomagają w ich problemach. Okay, so do you have some question, maybe? Masz jakieś pytanie?
Tak, tak. Pytanie dotyczące, kto tu właściwie przyjeżdża? Jacy ludzie tutaj przede wszystkim się gromadzą? Czy to jest więcej dla turystów, czy samych Australijczyków, którzy tu mieszkają na stałe?
Ci, którzy przyjeżdżają tutaj na ten offering, tak?
Tak.
Janusz ask. What kind of people come to monastery? We saw the people here on the lunch here. Mostly they are Asian people, but also are people from Europe like us. Who else coming here?
And what they need?
Maybe you know what they need, especially if they come here. Okay, they know that they share with you the beautiful food and other things what you need. But what they need, why are they coming here?
Yes.
Do you know something about
that? Spiritual question
too.
It's an interesting question, and it's not an easy one to answer. But as you observe, then there are people from many different backgrounds who come here.
Mm-hmm.
And the majority of people who come come from a traditional Buddhist background, so people from cultures like the Sri Lankan culture or Thai culture or Vietnamese culture, where they're sort of brought up in Buddhism and they know what it involves. And for them, there's a number of things. Number one thing that they get out of it is community. Right, so you can see it's very community oriented. They come with their friends, they meet each other, so that's a way of finding that community. But it's not just any kind of community, right?
Mm-hmm.
It's not like meeting your friends down at the pub or something like that, but because it's a spiritual community, so it's a way that they can reinforce and uplift themselves, right? So to support themselves to live according to the values that they have. See, as Buddhists, of course, like people who follow any spiritual path, then we have a set of values, right? We want to practice kindness. We want to practice wisdom, right? But, of course, we don't always live up to that. We try, but we don't always do it. So what's one of the main reasons for coming is because you join with your friends and it reinforces that. And you come and you see the monks or you see the nuns and you get support and that uplift. You get reminded of what matters. And so you can come on and you can do something good. And you can offer something and help others, right? And that's a very powerful thing, right? Because they know that without them, this monastery would not survive. Without people offering food every day, we wouldn't be here. So they're really genuinely helping us and at the same time then they get that kind of spiritual and support and nourishment in their lives.
Mm-hmm. Okej, więc jego odpowiedź na to pytanie jest taka, że nie jest jednoznaczna, jest złożona, bo ludzie przychodzą tutaj w różnym celu. Oczywiście przychodzą też, żeby ich wspierać, bo wiedzą, że oni potrzebują codziennego tutaj pożywienia i innych wspierających sytuacji. Jak widzieliśmy, są to głównie ludzie ze Sri Lanki, z Tajlandii, z Azji, a są też i ludzie z Europy, ale są to ludzie, którzy przede wszystkim już mają, no, pochodzą z tych background, jak to po polsku powiedzieć. Z tych rejonów buddyjskich, czyli gdzieś ich świadomość jest zakotwiczona w buddyjskiej filozofii, tak? I dlatego tutaj przychodzą również po to, żeby tworzyć razem taką community, czyli taką społeczność. Ludzie potrzebują spotykać się razem, ludzie podobnie myślący, o podobnej świadomości, żeby tworzyć takie społeczności, tak? To jest takie bardzo wspierające. A tutaj to spotkanie, by zjeść razem ten posiłek i móc doświadczyć tego blessingu, tego błogosławieństwa buddyjskiego, to jest też taki pretekst, żeby się spotkać i pobyć tej duchowej świadomości takiej. Nie musimy zbyt wiele mówić, nie musimy zbyt wiele sobie przekazywać, ale jednak czuje się w powietrzu tę specyficzną, duchową, buddyjską świadomość, którą on w krótkich słowach określił, że to jest praktykowanie w życiu. Kindness, czyli takiej uprzejmości, takiej życzliwości, praktykowanie compassion, czyli praktykowanie współodczuwania, praktykowanie wiedzy, czyli mądrości na co dzień. I że to są ludzie, którzy się tu spotykają, którzy to praktykują na co dzień. A jeżeli im się to wymyka na co dzień, to przychodzą tu, żeby sobie o tym przypomnieć. The people like us.
Very good translator, huh?
Oh, thank you so much. Especially in Polish. Many people like us. We're from Poland. We're from the Christian background.
Right.
But also we are.
Me too. I was brought up as Catholic.
Yes, and we Catholics. And but the people like us, the people who are very interesting in develop spiritual consciousness. And we are doing many practices, meditation and other practices, to develop our spiritual consciousness. The Buddhism, the principles and philosophy is very important because it's really pure wisdom. You know, it's so helpful to live everyday life, to deal with situations, to deal with the struggle with stress. Absolutely amazing. And there is something, you know, in a Buddhism for us, even for the people who doesn't know a lot about the Buddhism, as I brought here my mom, who is 82 years old, and she does know nothing about Buddhism, but she came here a few months ago, and she was like, wow, what a people, what a kindness, what a feeling, you know, her heart could feel this. So this is very important, but could you please explain to other people who will be watching this broadcast, what is the Buddhism? What is the Buddhism for the people who doesn't know much?
What is the magic?
What is the magic in the Buddhism? That this is so, you know, like an addictive thing to
exactly.
many people.
Magic addictive?
Exactly.
Ah, what is the addictive magic of Buddhism?
I don't know.
That's a very, very good question. I don't know. Okay, well, look, I can't say what that addictive magic is for everybody, all right? But for myself. And what I found was that, because I brought up also within a Catholic background, and after I went to Catholic school, but then I also went to university, I studied philosophy, and living as a musician and so on. But when I encountered Buddhism, like the thing that really was so different was that it wasn't about ideas and theories. It was about what you experience, right? What you're actually aware of. And this is something that I'd never heard of before. I mean, maybe just my life was too sheltered or whatever, but it was just shocking to me to find that we didn't just use words like peace of mind. Mm. right? It's a word like peace of mind. People say, oh, you know, I don't feel peaceful or something. But we don't really know what it means. And in my first retreat I did in Thailand, about halfway through that retreat, I remember in the evening, it's one time. It's funny these moments that change you forever, right? I was sitting having a cup of tea, the sun was going down, and then I realized, this is peace of mind. I never knew it until now. This is what they're talking about when they talk about peace of mind.
And it was only half a day retreat?
No, this was a month retreat.
A month retreat.
It was a month retreat. This is about halfway through, about 2 weeks into the retreat. But that's how long it took, right?
Yeah.
It wasn't just like you sit down and meditate and, oh yes, my mind's peaceful. When I first sit to meditate, I'm like, nothing's happening. What's this? I thought I was supposed to get peaceful. Nothing's happening. But you persevere. And then, there's that peace. And no one's trying to convince me that this is what peace of mind is. No one's trying to persuade me of anything.
Mm-hmm.
Yeah? They show you this is how you do it. You find it. That's what it is. That's why it's so precious. You know? So then when you learn the philosophy, and the philosophy is giving you some context and some understanding, so that can help you to make sense of your experience. But the central thing is, what is that experience? And that's the thing that nobody can ever take away from you.
Mm-hmm. Okay. Staram się wszystko zapamiętać. Dobra. Okay. Yes. Ja zadałam pytanie tego rodzaju, co takiego jest magicznego, co takiego jest ciekawego w buddyzmie, w filozofii buddyjskiej, w naukach buddyjskich, że przyciąga tak wielu ludzi, również z innych kultur, również z chrześcijaństwa, katolików, różnych wyznań, do tych praktyk buddyjskich, do tej filozofii. Co takiego tam jest ciekawego? Więc odpowiedział, że to nie jest łatwe pytanie, ale może na swoim przykładzie to wyjaśnić, że gdy wiele lat temu on jeszcze grał na gitarze w zespole, studiował, były początki jego studiów filozofii, zaczął studiować filozofię i tak jak mówił wcześniej, czegoś szukał, nie wiedział, czego mu brakuje. Również brakowało mu tego, co nazywamy peace of mind, czyli spokoju umysłu, spokojnego serca, spokoju głowie. I gdy wylądował w Tajlandii na tym pierwszym jego takim pobycie z naukami buddyjskimi, to trwało miesiąc, uczyli tam medytacji, nie od razu znalazł ten spokój umysłu, to o czym słyszał, że to doświadcza się tak wspaniale, to medytacja go irytowała też, nie rozumiał tego, na początku było mu trudno, ale pod koniec tego pobytu doświadczył, to był taki jeden moment, który zmienił jego życie. On wreszcie tego doświadczył. Nikt go tego nie uczył tak naprawdę, czym jest spokój umysłu, czym są nauki buddyjskie. W zasadzie o tym nie było. On tego doświadczył. Jakby trysnęła w nim taka fontanna i olśnienia, czym to wszystko jest, i doświadczył tego, co ludzie nazywają spokój umysłu. I tego się nie da opowiedzieć słowami, co to naprawdę jest. I to był moment przełomowy w jego życiu, że rozpoczął tą ścieżkę, że porzucił tak zwane zwyczajne życie i rozpoczął życie mnicha buddyjskiego, które jest według niego również bardzo i ciekawe, i pełne zajęć i tak dalej, ale wyposażone w ten peace of mind, czyli w ten spokój umysłu, taki naturalny i prawdziwy. I gdyby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ludzi tak to przyciąga, to każdego przyciąga co innego. Ale jednak większość ludzi prawdopodobnie przyciąga to, że tu można znaleźć spokój umysłu. Spokój umysłu, ponieważ oni reprezentują taką pogodę ducha i taki spokój. I ludzie też tego szukają, żeby podchodzić do życia w różnych sytuacjach z taką pogodą ducha i z takim spokojem. Ale też, mówił wcześniej, że nie są wolni od stresów. Nie są wolni od niepokoju. Oni od tego nie są wolni, ale umieją sobie z tym radzić. I to jest właśnie ten bonus.
Yes. I have studied philosophy too, 3 years ago, okay. many years ago. And I have a question with you support me. Chodzi mi o to, czy gdyby wszyscy stali się buddystami, czy świat by był
lepszy?
Czy by świat w ogóle mógł być taki, jak jest? Czy to byłby też jakiś absurd?
This is very sophisticated question. This is something like an abstract. Okay. He asked, "What you think if the whole world, every people on this planet become a Buddhist, what will look like this world? How do you think? It would be better for us? What will be?
Everybody
absorb the Buddhist teaching, meditation, kindness, compassion.
But you have to clarify your terms. Does everybody become somebody who calls themselves a Buddhist? Because if that was the case, it probably wouldn't change very much.
Yes.
Because just calling yourself a Buddhist doesn't really do anything. Does it mean somebody who's really sincerely trying to practice Buddhism?
Mm-hmm.
Or does it mean people who are actually enlightened, like a Buddha?
Okay.
Which one does it mean? Which one are you talking about?
Pytał, żebyś sprecyzował to pytanie, ponieważ to jest tak. Czy pytasz o takich ludzi, którzy siebie nazywają buddystami, czy gdyby wszyscy się stali takimi, co nazywają się buddystami, to inaczej by świat wyglądał? Czy staliby się takimi, którzy praktykują, prawdziwie praktykują i czują buddyzm, to jeszcze inaczej by świat wyglądał? A jeszcze inaczej by świat wyglądał, gdyby to był świat ludzi, którzy stali się oświeceni jak Budda. To o co pytasz?
Może jeszcze inaczej zadam pytanie. Chodzi o to, czy według ciebie, ja studiowałeś filozofię, potrzebne jest nadal uprawianie filozofii w starym stylu, czy też to jest bez sensu? Czy też może jest potrzebna sytuacja pośrednia, że umiesz posługiwać się umysłem, a filozofia jest takim ukoronowaniem tego i matematyka, czy też wchodzisz w świat ducha, czucia, a może potrzebne jest to i to?
Because he studied philosophy too. So his questions are from this background as well, okay? And he's interesting if, how you think, if the philosophy in the old-fashioned philosophy is still valid, or maybe it is not worthy to study anymore, just to dig deep inside you and get something very fresh, like your philosophy of life, like your wisdom.
I definitely think there's value in studying philosophy, and but it depends on the person, right? And so I think we can learn so much from the wisdom that's been passed down to us, you know. But of course, that's all, right? This is just wisdom that's been passed down. It's just second-hand wisdom. You know, when I went to university, I went to university here in WA, and in the front courtyard of the university, it says, "Know thyself." Okay, from Socrates, right? Know thyself. Beautiful, right? So powerful, so important, right? But no one's actually teaching you how to know thyself in the university. Right? It's all about knowing what's in these books and those books and so on. Yeah, so that's fine, you know, to learn from all of those books and those traditions and those philosophies is fine, and there's a lot of wisdom in those things, but you have to find your own truth, right? And you can't, don't let yourself drown in other people's ideas, you know, so you think of other people's ideas as something to help to inform your perspective and your way of life, but they're not giving you all of the answers. Even the Buddha's teaching, Buddha's teachings can't give you all of the answers that you need for your life. But it will give you the direction and the wisdom that you need to find the answers.
Jego odpowiedź brzmi tak, że nawet ta starej daty filozofia też niesie ze sobą nauki, z których warto skorzystać. Należy połączyć to, co ty studiujesz, książki, przekazy. To jest jakby second hand, z drugiej ręki przekazy, ale warto z tego skorzystać, tak? Zawsze coś cennego wyniesiesz z tego. Natomiast zawsze mieć... starać się mieć własną świadomość i filtrować to przez własną świadomość i zbierać własne doświadczenia, czyli budować własną filozofię. I książki, przekazy są ok, tak samo jak książki, przekazy buddyjskie są ok, ale to nie jest wszystko, co człowiek powinien doświadczać, że trzeba tą swoją świadomość, swoją filozofię budować i swoją własną wisdom, czyli i szanować to, co przekazują nam inni i wydobywać ze siebie filozofię swojej własnej drogi.
Yes. We agree with you.
Okay. And I'd like to ask you again, maybe I can clarify my question. What is the Buddhism? If you know, imagine that you have in front of you the common people know nothing about the Buddhism. They just heard that, oh, this is a nice philosophy, kindness, compassion, meditation. What is it? What is it? And why the people like you spending a lot of time meditating and study the Buddhism?
Mm.
So please explain the people, like the people who doesn't know much.
Mm.
What is the Buddhism?
Mm. Well, the things that you mentioned there, the kindness, the compassion, and all of these things, of course, these are very common human values, and they're very important in Buddhism, but of course you don't have to find them in Buddhism. You can find them in Christianity or Hinduism or just through being a good person, right? So those things are things that we support and we promote, and it's a large part of our path, right? But it's not the end or the goal of Buddhism. And the goal of the Buddhism ultimately is freedom, right? Mm-hmm. Freedom from suffering. Freedom from affliction, freedom from pain and distress and doubt and confusion. And so the path of Buddhism, all of the things that we do, has that overarching goal of finding that sense of freedom and that sense of liberation.
Mm-hmm. Okay, więc wyjaśnienie, czym jest buddyzm, zaczyna się od tego, że buddyzm uczy czy przekazuje takich podstawowych wartości życia codziennych, zwyczajnego, dobrego człowieka, czyli bądź życzliwy, bądź uprzejmy, bądź współodczuwający, bądź dobry, bądź wychodzący naprzeciw, bądź opiekuńczy i tak dalej, czyli podstawowe wartości ludzkie, które każdy ma, mógłby mieć, ale życie jakie jest, czasami nam to odbiera. Czyli nie przekazują nic nadzwyczajnego, chociaż bardzo się na tym skupiają, żeby to w życiu codziennym manifestować w każdym swoim geście, w każdej chwili. Takie wartości odnajduje się we wszystkich religiach, we wszystkich kulturach. To nie jest tylko domena buddyzmu, prawda? Więc podkreśla to, że to nie jest nic nadzwyczajnego i przypisane tylko im. To jest we wszystkich kulturach, we wszystkich religiach. Ale różnice są w tym, jak my to reprezentujemy, prawda? Jak według tych wartości żyjemy lub nie. Aha, i czym jest jeszcze buddyzm? Tak, że buddyzm przede wszystkim jest wolnością od cierpienia, wolnością od zmagania się z życiem, wolnością od strachu, od bólu, od cierpienia. Czyli te praktyki pomagają im uwolnić się od tego, w czym zwykły człowiek na co dzień po prostu w tych turbulencjach żyje. W cierpieniu, w strachu, w zmaganiach, to jest codzienność, tak? Dla nich buddyzm, i z tego co wiem, nie tylko dla nich, jest przede wszystkim wolnością od cierpienia. Freedom from the suffering and struggling. I to jest esencja tego, tych nauk, tych praktyk, do czego to ma doprowadzić, tak? Jaki ma być tego efekt? Wolności od cierpienia, od zmagania, od stresu. I tutaj dopowiem, jakby poza tym, co usłyszymy, że nauki buddyjskie, właśnie ten obszar nauk buddyjskich, praktyki, by uwolnić się od cierpienia, od strachu, od lęku, od zmagania, są stosowane w psychoterapii. Wielu psychologów, psychoterapeutów dodaje do swojej wiedzy, do swoich umiejętności właśnie praktyki buddyjskie.
Zapożyczają,
studiują, dodają to do swojej praktyki zawodowej i to jest bardzo, bardzo skuteczne. Tak, i popularne. I said that I know that in many cases the psychology therapists, they learn Buddhism and they add those values and practices to their professional practice to help people, because it is very helpful. Could you tell something about it? Maybe you cooperate with some psychologists or therapists?
I do, yeah, that's a good question. Before we go on to that question though, Janusz, see this tree over here? It has the light triangle. This is the Bodhi tree. This is the tree with the big leaves here.
Mm-hmm.
This is the tree the Buddha was enlightened under.
Oh,
this is
really?
You might want to film it, because the sun was shining through it and it was looking very nice. Yes.
This is the Bodhi tree?
Bodhi tree, yeah.
Oh, wow.
This one is the Bodhi tree, on the other side you see as well.
To jest tak zwane Bodhi tree, to z dużymi liśćmi.
Tak.
Mm-hmm. So you mean this is the tree, under this kind of tree, the Buddha...
And the Buddha was enlightened.
Oh my gosh. Yes. To jest właśnie to drzewo, pod którym Buddha doświadczył oświecenia. I nazwano to drzewo Bodhi tree, czyli proszę bardzo, drzewo
ciała.
Drzewo Buddy. Mm-hmm. Drzewo Buddy, tak. Mm-hmm. Pod takim właśnie drzewem jak to tutaj.
So this is a sacred tree in Buddhism.
Sacred. I this is, to jest święte drzewo dla każdego buddysty. Takie drzewo jest świętym drzewem dla każdego buddysty.
Co dla niego jest miłość, znaczy bezwarunkowa miłość? Jak ona się w życiu objawia?
W ich życiu?
W ich życiu.
Okay. Yes. She asked about the love. Because we talk about kindness, compassion, wisdom, and where is the love? She asked about the unconditional love, how it could be, how you express unconditional love in your daily life, like as a Buddhist.
Okay, this is a very good question. Should I answer the question on psychology
the life
first?
Is about love.
Should I answer the question on psychology first? Which one first?
Which one first? Maybe about psychology first. Okay, okay. We follow the line. All right. All right? Okay. Najpierw o psychologach, dobrze?
Okay. So yes, you're quite right. I actually helped to put together and teach a course on Buddhism and psychotherapy, which we run in Sydney. We have a group called Australian Association of Buddhist Counselors and Psychotherapists. Mm-hmm. Myself, I'm not trained in psychiatry and psychology, but I work together with a group of psychiatrists and psychologists. Mm-hmm. And when we run the course, it's for qualified professionals with at least 5 years clinical training. And they come to us, and we have 30 or 40 people come each year. And the interesting thing that we found was when we asked them, like, why are you here? Right? Almost all of them said, we want to come here because we want to learn more about Buddhism. Mm-hmm. We come here because as much as we value what we've learnt from psychology, it's just that much. It's just limited. Mm-hmm. It only teaches us that much. Mostly the psychology helps us or teaches us to cope with our symptoms. Or to alleviate the symptoms so that we can live and we can cope. But Buddhism tries to teach us something more, right? That goes beyond coping. How can you live in a way that's free? How can you live in a way that's truly authentic? Mm-hmm. And so this is what they're coming. They're coming to find out where they can go and what they can do that can lead them further than what they can with just psychology.
Mm-hmm. Okay. Więc to jest odpowiedź na pytanie, czy buddyści kooperują z psychologami, psychoterapeutami, na ile to się łączy, bo wiemy, że tak się dzieje, ale jego odpowiedź jest bardzo szczegółowa. Więc kooperują tutaj i prowadzą kursy dla psychologów i dla psychoterapeutów, prowadzą kursy w Sydney corocznie.
I psychiatrów
zostali zaproszeni, to była inicjatywa tych psychologów i psychiatrów, psychoterapeutów z asocjacji tutaj australijskiej, ze stowarzyszenia psychologów, psychiatrów, psychologów, zaprosili ich do Sydney, żeby właśnie buddyści uczyli ich buddyzmu, ale nie tylko, żeby uczyli ich to, czego brakuje im na studiach. Ponieważ na studiach uczą ich wiedzy, uczą ich jak traktować te przypadki psychologiczne i tak dalej, ale uczą ich leczyć symptomy. Natomiast tam głębiej ta nauka nie sięga. Natomiast doszli do wniosku, ta grupa właśnie psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów, doszli do wniosku, że buddyzm pomoże im sięgnąć głębiej, tak? Głębiej do przyczyn, głębiej do sposobów na wyzwolenie się od tego, z poziomów również i duchowych. Czyli głębiej, nie tylko leczenie symptomów. I on jest właśnie jednym z osób takiej, nazwijmy to kadry, która to kadra tutaj buddyjskich mnichów jeździ do Sydney co roku i szkoli psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów z tego stowarzyszenia i dzięki temu pogłębiają swoją wiedzę, umiejętności i potrafią lepiej pomagać ludziom. And experiences if they apply the Buddhist wisdom and the way of treating the trauma, how they cope with the trauma of their clients now as they know more about the Buddhism, how it is in their practices with the people.
Yeah.
Ah. Do you know something about it?
Yeah.
They finish the study with you.
Yeah.
And how they apply those principles?
Yeah, well, look, that would depend. And like I said, I'm not a professional psychiatrist or psychologist, but just from some of the Buddhist psychiatrists that I know, what they will do is that when they are counseling, they will suggest whether their patient wants to practice some meditation or do some mindfulness practices. If they're comfortable with that, then they might sit together for a short time, 5 minutes or 10 minutes. In some cases, not every case, because meditation is not a solution for every problem. It's an appropriate situation. They will sit with them and develop them to a meditation practice. And then that's something that they can do even perhaps if the therapy is finished. So then they might, you know, they might not have to go to therapy anymore, but they will still run meditation classes and they will still come and can continue their practice of meditation. So that's one example of the kind of way that they might introduce a mindfulness practice or meditation practice to support somebody in an ongoing basis.
Ponieważ zapytałam o to, jak po takim szkoleniu psychoterapeuci czy psychiatrzy w jaki sposób w swojej praktyce zawodowej używają tej wiedzy czy umiejętności, więc powiedział, że to różnie bywa, ale z tego co wie, to w niektórych przypadkach, bo nie we wszystkich, sugerują swoim klientom czy pacjentom, żeby praktykowali medytację buddyjską, tak zwaną mindfulness, co się dzisiaj nazywa mindfulness, która bardzo pomaga, jak wiemy, wyciszyć umysł, uspokoić system nerwowy, to działa zbawiennie na system nerwowy człowieka i potrafi wyprowadzić z depresji również, jeżeli się regularnie to praktykuje, ale wie o tym, że używają tego ostrożnie, tak? Ostrożnie sugerują jednym klientom, to innym nie. Jak również sami osobiście praktykują, co pomaga im w ich praktyce zawodowej. Po to studiują z nimi praktyki buddyjskie, by lepiej zrozumieć naturę człowieka, lepiej zrozumieć naturę ich cierpienia, naturę problemu, by w swoim doradztwie dla klienta, tak to zrozumiałam, używać jakby z głębi ze siebie też, z głębi z tej mądrości używać doradztwa, które przekracza wiedzę, którą uzyskują na studiach. Ja też się spotkałam z takimi opiniami już w Polsce i poza Polską. To potwierdza to, co mówi tutaj nasza zmówca, że to bardzo pomaga psychologii, psychoterapii, pomaga rozszerzyć to spektrum pomagania. Jest to niebywałe.
Could you ask questions about miłości?
And the question about the unconditional love.
Yes, thank you very much for that. It's a very beautiful question, a very powerful one. Huh? And I think that today we live in this world where, you know, there's so much hate around and it's just horrifying. And I just can't understand it, yeah? And not just hate, but then there's a lot of this kind of tribalism, right? It's sort of me and my, you know, whatever, my party or my country or my religion or something. We divide each other up and so on. And like all of these things have places, right? I mean, there's a place for having different countries and different attitudes and these kinds of things, but we don't have to hold on to them so tightly. So the Buddha, like, constantly talked about this idea of universal love, right? Constantly, like, it's all the way through his teachings. Abhisattā, this phrase they use in Pali, which means all beings, right? All beings, not just my tribe, my family, my neighbors, my religion, my everything, all beings, not even just humans, right? Animals and invisible spirits, aliens, whoever you are, may you all be happy, right? And this wish for the love and the happiness of all beings is absolutely at the heart of the Buddha's teachings, right? And I think it's really important to acknowledge that this is something that's not just mentioned once or twice in the Buddha's teachings. No, he mentioned it all the time, again and again and again and again. And it's such a powerful and important part of what he was saying. And so to me, this is something that's beautiful, something to aspire to, right? That idea that actually all beings, whoever they are, they're just a fish in this pond or a fly crawling on you. They just want to be happy. That's all. It doesn't matter who you are.
So this is unconditional.
This is unconditional, yeah? Mm-hmm. And unconditional love means that you don't make any conditions. It means that you don't say, I will love you if you give me this back. Right? So sometimes we do transactional love. Right? Mm-hmm. I'll love you, but you have to do this for me. Right? No. You just love.
Mm-hmm. Okej, okay, to jest. Więc powiedział, że cieszy się, że zadałaś to pytanie, bardzo ważne i piękne pytanie. na temat, a co z miłością bezwarunkową w praktykach buddyjskich, więc powiedział, że to jest w ich praktyce, w ich filozofii jest absolutnie esencjonalne. Bo to wszystko, o czym mówiliśmy, ta uprzejmość, ta życzliwość, to współczuwanie i tak dalej, ta dobroć na cały dzień, to jest właśnie ta bezwarunkowa miłość. A dodatkowo jeszcze chodzi o to w ich filozofii, że ta miłość ma nie dotyczyć tylko wybrańców wybranego plemienia, wybranej rodziny, wybranej partii, wybranego ugrupowania, wybranej filozofii czy wybranej religii, ale dotyczyć ma wszystkich i wszystkiego, niezależnie czy to jest człowiek, ta miłość, ta uprzejmość, ta życzliwość, ta dobroć w ich rozumieniu ma dotyczyć wszystkich i wszystkiego, również tych opozycyjnych partii, z opozycyjnych tradycji, z opozycyjnych, żeby nie było już opozycyjnych, żeby nie było rozdzielenia. Dotyczy również świata zwierząt, świata roślin, świata owadów. I esencją i filozofii miłości jest to, by pragnąć, by każdy był szczęśliwy i żeby każda istota żywa była szczęśliwa. Czy to człowiek, czy to roślina, czy to ptak, czy to owad, czy to ryba. Żeby każda istota żywa była szczęśliwa. Postępuj tak, by do tego dołożyć coś od siebie. Tak, żeby to była twoja wiodąca w życiu intencja, by pragnąć, by była szczęśliwa. Czyli to jest ta bezwarunkowa miłość. Mówił również o obcych z innych kosmosów, tak? Żeby wszyscy byli szczęśliwi. Nawet ufolutki. Muszki małe, owady duże, mróweczki, człowiek biały, człowiek czarny, człowiek żółty, ryba w wodzie. Wszystko, żeby było szczęśliwe. I ta ich intencja, to już tak od siebie dodam. W obecnych czasach na świecie jest wiele, wiele milionów buddystów reprezentujących cywilnych i mnichów, prawda? Miliony, którzy żyją z tą intencją. A my już wiemy o sile intencji. Czyli taka intencja robi coś dobrego w świecie, prawda? Tak. Tego jest coraz więcej. Pragnienie, by unconditional love, czyli bezwarunkowa miłość, reprezentowana była w twoim życiu w każdym geście, w każdym słowie, w każdej chwili. Ponieważ, jeszcze tutaj na początku powiedział, ponieważ on nie rozumie, dlaczego w świecie jest tyle nienawiści, tyle podziałów. Po prostu tego nie rozumie, wie, że tak jest, ale tego nie rozumie. I said that you don't understand why is so hatred in the world. Yes? Because it's so not natural, but it is. It exists. And the unconditional love, practicing unconditional love and this consciousness is fundamental, it's essential to change the world.
Absolutely, yeah.
Okay.
Coś jeszcze chcesz? A może o tej rodzinie jego, poczekaj, bo on ma korzenie polskie.
Oh yes, it's true.
Okay,
your
all right.
Grandfather was from the farm.
Okay, one more.
You have the one more question. I remember you said before, as you've been here, visiting here, that you have Polish roots. That you have.
Oh, that's right. Yes.
Yeah? Could you tell something about it, please?
Well, I could. I don't know all that much, but I had my great grandfather. His name was Herman Patolka. I think his name is Patolka. Anyway, that's how we pronounce it. And he came from Poland. But this is early 20th century, and so that he was from Germany, Poland, somewhere in the border, we're not exactly sure where.
Okay.
But we think he called himself Polish. Mm-hmm. But also in those days in Australia, a lot of Germans might call themselves Polish, you know? So we're not exactly sure where he came from, but we think he was Polish. And he came over from Poland, and apparently he, I mean, the stories that I hear from my father, but they're very wild stories. Now, apparently, first story is that he actually came to Australia by swimming.
Yeah. By swimming?
By swimming.
How is it possible?
He came to Australia by swimming.
What kind of person?
Because because they brought him on, they came through on the ship, and for some reason the ship didn't dock in the port that he wanted to get in.
Okay.
So he jumped over the ship and swam into the shore.
All right.
That's what they said. I don't know.
Okay.
So then he was in a town called Geraldton, which is in the northwest of in the west of Western Australia. It's north of here, about 400 kilometres or so. Not far in Australia, just down the road. And he fell in love with this girl there, and they wanted to get married, but the girl's father didn't want them to get married because he didn't have any money. So he said, "Okay, I will make some money." So he walked across Australia to South Australia and to the gold fields and worked gold mining for years and then made some money, walked back again, He found his girl and married her.
Mm-hmm. For love.
Yes.
For love.
The power of love, yeah?
This is the power of love.
And later on, he came to Perth. Mm-hmm. And we've actually seen, when I was with my father recently, he showed me some letters that Herman Trotoga had written. It's quite interesting because he had, he was very, very well written. Like these are handwritten letters to like government departments and things. It was mm-hmm. very eloquent and very, obviously very intelligent man. Mm-hmm. And one of the things he did was surveying. So he had like surveyed some of the roads in Perth and these kinds of things. So he's left his legacy there. So when you're driving around Perth, you might be driving on some of his roads.
Oh, really? Wow, that's a great story.
So, yeah, we don't know that much about our family, but the history. But that's just some stories that I've heard.
Okay.
Yeah. So he's quite an impressive man.
Mm-hmm,
yeah.
Mm-hmm. So, do you still have some photography of him or no?
I think my father might have one photo or something. Mm-hmm. Yeah, but not much. Mm-hmm. Yeah, not much.
Okay, I translate. Yeah. So, tak, ma korzenie polskie, pradziadek jego przybył do Australii z Polski, tak jak tłumaczył, gdzieś z granic Polska-Niemcy, z tamtych okolic. Przybył tutaj do Australii na początku XX wieku i w rodzinie pozostała taka legenda, że przypłynął do Australii, ponieważ statek, którym on przypłynął, nie mógł dobić do brzegu, więc on, żeby sięgnąć tego brzegu, to jak najszybciej wyskoczył przez burtę i dopłynął do brzegu. Zakotwiczył się w Geraldton, co jest też tutaj w Western Australia, to jest jakieś 150 km powyżej Perth na północ. Tak, i tam poznał dziewczynę, której się bardzo zakochał się, ale był biedny. I ojciec tej dziewczyny powiedział, że nie zgadza się na ślub, ponieważ jesteś za biedny, nie zgadzam się oddać tobie mojej córki. Więc on, żeby zdobyć łaski ojca, przyszłego teścia, powędrował do kopalni złota i tam bardzo ciężko pracował, żeby zarobić pieniądze na to, by stanąć godnie przed przyszłym teściem. No i ciężko pracował, aż dorobił się takich pieniążków, że wrócił i przyszły też zgodził się oddać jemu córkę. Także w imię miłości, w imię tego, by zdobyć tę kobietę i żyć z nią, i być z nią, poszedł pracować i zdobywać pieniądze ciężką pracą, by sprostać tym warunkom. To ze strony teścia była conditional love, not unconditional. Ale było to dobre dla nich, tak? Ponieważ stworzył im bazę do życia. Dzisiaj nasz rozmówca tylko tyle pamięta z tej historii rodzinnej, to było dawno temu. Z tego co wiem, nie mówi po polsku, nie rozumie po polsku, ale pamięta swoje polskie korzenie.
Yes.
Ma w sobie krew polską również.
We help you, we'll arrive to Poland.
Ah,
you've been in Poland?
We invite you.
Yes, I've been observed. Well, it's about two, three years ago.
You've been there?
Yeah.
Wow. Yeah. Yeah.
I gave some teachings in Warsaw and taught a retreat. Mm-hmm. Yeah.
Oh, great.
But also, I work with Polish people every day.
Mm-hmm.
Really?
Yeah, I have. Because with my translations and the Buddhist scriptures I work with, we run a website and develop various digital technologies, and we contract together with a firm in Poland. So
we're
there in Poznan. So we're talking with them every day or every second day. Yeah, mm. That's been a really lovely experience. Actually, they've been wonderful to work with. Yeah.
Mówi, że był 3 lata temu w Polsce i prowadził w Warszawie takie zajęcia nauk buddyjskich dla ludzi. Jak również tutaj pracuje na co dzień z Polakami, ponieważ zajmuje się tłumaczeniem książek buddyjskich na różne języki, między innymi na język polski. I współpracuje z ludźmi z Poznania, z ludźmi z agencji jakiejś wydawniczej, gdzie współpracują na co dzień i książki. The books of Ajahn are also translated in Polish through your...
That's right, yeah. There's a number of Ajahn Brahm's books have been translated into Polish. And also, I believe that there, a lot of his talks have been translated into Polish, so you can get them, I think, on YouTube or something.
So this is also your job to translate, to cooperate with Polish people to translate those teachings and books?
I have not been involved to that side of
things.
No. I've been translating the scriptures, not the scriptures. Not the talks,
okay. Więc jego zadaniem jest współpracować z polskimi
wydawcami,
żeby tu tak tłumaczami tłumaczą te manuskrypty, tak można powiedzieć, buddyjskie, nauki na język polski. Natomiast jeżeli chodzi o książki Ajahna Brahma, czy teachingi, które są na YouTube, to już inni ludzie tu kooperują, żeby przetłumaczyć na język polski.
That's beautiful. So we thank you so, so much for this interview.
Thank you.
For the last question, maybe, what would you tell to Polish people? What is your message for us at the end?
Message for you? Never give up, never despair. Remember that life is always a struggle, and that's how it is. So we accept that. We're not hoping for some kind of magical wand that's going to make all of our problems go away, but we can understand our problems, and if we understand them and if we don't run away from them, then we can find a way through them. And even if it sometimes it feels that hate and division are winning, right? But just remember that love is much more powerful. Hate is a powerful force, it's true, but love is more powerful. And if we have, if we keep our belief and our faith in the power of love and of understanding, then we will always triumph in the end.
Przesłanie na zakończenie naszego spotkania, żeby pamiętać o tym, że życie takie już jest, pełne zmagań, pełne stresu. I tak również pełne nienawiści czasami, konfliktów. Ale żeby nigdy nie poddawać się temu i pamiętać, że zawsze wygrywa to, co nazywamy miłość, tak? To zawsze wygrywa w człowieku i pokonuje problemy. Ale też, żeby pamiętać, że problemy same się nie rozwiązują, żeby nie liczyć na jakąś magię, która rozwiązuje te problemy, że my musimy uczestniczyć w tych zmaganiach z tak spokojnym umysłem i z tak sercem pełnym właśnie ufności i tego, co nazywamy miłość, bo to znajdzie rozwiązanie. Taka nasza postawa znajdzie rozwiązanie. I tak zawsze jest. Także dziękujemy za piękne nauki. Dziękujemy za wspaniałą rozmowę. Thank you.